Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Od 2008 roku do 2013 roku razem z Kasią mieszkaliśmy i służyliśmy w Nowym Jorku i przebywaliśmy wówczas w Stanach na wizach religijnych. To są wizy, które są wydawane dla pracowników różnych służb, kościołów i wydawane są te wizy na okres 5 lat. Więc otrzymaliśmy te wizy w listopadzie 2008 roku. I były ważne do listopada 2013 roku, 5 lat. A jednak w 2010 roku, kiedy wracaliśmy z Polski, oficer imigracyjny na lotnisku wbił w nasze paszporty pieczątkę z nową datą ważności, która pozwalała nam zostać do września 2013 roku, czyli tym samym skrócił nasz pobyt o 2 miesiące od tego oryginalnego, który był na naszej wizie. Nawet mnie to nie przejmowało, bo zostało nam jeszcze przecież 3 lata i w międzyczasie dodatkowo pracowaliśmy nad permanentnym przedłużeniem naszego pobytu w Stanach i tego samego roku, 2010, dowiedzieliśmy się, że moja mama zachorowała na raka i rozpoczęła leczenie. Bardzo nas to zasmuciło, ale ufaliśmy Panu i modliliśmy się o uzdrowienie. I przeskakując do 2013 roku, nasza sprawa o permanentne przedłużenie naszego pobytu w Stanach napotkała, jak to zwykle w takich sprawach jest, napotkała na przeszkody, a z kolei zdrowie mojej mamy zaczęło się bardzo pogarszać. Zatem stanęliśmy przed taką decyzją, gdzie musieliśmy zdecydować, czy zostajemy w USA i odwołujemy się, walczymy dalej o naszą sprawę imigracyjną, czy po prostu wracamy do Polski i spędzimy czas jeszcze z moją mamą. Zatem zdecydowaliśmy się wrócić do Polski. Kupiliśmy bilety powrotne na samolot z datą, która widniała w pieczątce. To był ostatni legalny dzień pobytu naszego w Stanach. Tą pieczątkę, którą wbił 3 lata wcześniej ten oficer na lotnisku, to był 4 września 2013 roku. I nawet sobie nie wyobrażacie, jak ten 4 września mnie denerwował. Nie mogłem sobie z tym wręcz poradzić. Chodziłem zezłoszczony na tego oficera emigracyjnego, który 3 lata wcześniej ukradł nam 2 miesiące z naszego pobytu, bo ja myślałem, że te 2 miesiące wniosą bardzo dużą różnicę, żeby pewne rzeczy w naszej służbie podomykać i też łatwiej byłoby nam planować naszą przeprowadzkę. Wiedziałem, jak bardzo potrzebuję tych 2 miesięcy, ale co mogłem zrobić? No jest jak jest. Oprócz tego, że byłem sfrustrowany. Tak więc 5 września 2013 roku wylądowaliśmy w Polsce. Od razu po przylocie pojechaliśmy odwiedzić moją mamę. Spędziliśmy z nią dobry czas, mimo tego, że nie czuła się już w tym momencie najlepiej. I 2 miesiące później, dokładnie 2 miesiące później, 23 października, moja mama odeszła do Pana. I wtedy mnie to uderzyło. Bo nagle zrozumiałem, że wszystko ma sens. I wszystko układa się w jedną historię. Gdyby nasza wiza nie była skrócona o 2 miesiące, zostalibyśmy w Stanach do samego końca, do tej pierwotnej daty i tym samym nie spotkalibyśmy się z moją mamą, zanim odeszła do Pana. I to prawdopodobnie sprawiłoby, że nigdy bym sobie tego nie wybaczył. Zrozumiałem wtedy, że Bóg jest suwerenny. Bóg jest suwerenny i już wtedy posłużył się tym oficerem imigracyjnym, aby wypełnić plan, jaki miał dla mnie i dla mojej rodziny. Co za lekcja pokory to dla mnie była. Co za lekcja pokory i musiałem przeprosić w pokorze Boga za moją złość, za moje narzekanie, za moje zrzędzenie i nierozpoznanie przede wszystkim i niezaufanie Bożej woli. Zrozumiałem w tym czasie dobitnie na własnym przykładzie, że Bóg jest dokładny, Bóg jest precyzyjny w swoim czasie i już wtedy działał za kulisami, przygotowując czas na nasze spotkanie z moją mamą, zanim odeszła do domu ojca. I mimo iż byliśmy zasmuceni, mieliśmy pokój. Mieliśmy pokój, ponieważ wiedzieliśmy, że to wszystko było częścią suwerennego planu Bożego. Wiesz, może nie interesują ciebie te daty z mojego życia i nie mają się nijak do twojego życia. To są jakieś daty, które miały miejsce w moim życiu. Ale może ten dzisiejszy tekst, który przeczytamy z Pisma Świętego, pomoże tobie dostrzegać pewne daty i pewne zdarzenia w twoim życiu, za którymi, i że zaczniesz dostrzegać pewne następstwa czasowe, za którymi stoi Bóg. O tym przekonał się bohater dzisiejszej historii. Otwórzcie ze mną Ewangelię Jana, 4 rozdział, i przeczytamy końcówkę 4 rozdziału, 46-54. I czytamy tutaj tak. Znowu zatem Jezus przyszedł do Kany Galilejskiej, gdzie wcześniej przemienił wodę w wino. W Kafarnaum natomiast mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Gdy usłyszał, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, który był bliski śmierci. Jezus powiedział do niego: jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, na pewno nie uwierzycie. Urzędnik na to: Panie, wstąp, zanim umrze moje dziecko. Idź, powiedział Jezus, twój syn żyje. Człowiek ten uwierzył słowu, które skierował do niego Jezus, i poszedł. A gdy był jeszcze w drodze, jego słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że jego dziecko żyje. Zapytał więc ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Gorączka spadła mu wczoraj około godziny 13, odpowiedzieli. Wówczas ojciec skojarzył, że o tej właśnie godzinie Jezus go zapewnił: twój syn żyje. I uwierzył on sam oraz cały jego dom. Był to już drugi znak, którego Jezus dokonał po przyjściu z Judei do Galilei. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Panem nad czasem. I dziękujemy Ci za Twoje Słowo. I modlę się, aby Twoje Słowo dzisiaj przemawiało do nas, szczególnie do naszych serc, do tych, którzy czekają na różne sprawy i wyglądają Ciebie. Panie, modlę się, abyś poprzez dzisiejsze Słowo, które będziemy rozważali, zmienił naszą perspektywę na czas, w którym żyjemy. W imieniu Jezusa. Amen. Czytamy w naszym tekście, że Jezus jest znowu w Kanie Galilejskiej. Właśnie wrócił z okrążania okolicznych wiosek, gdzie spotykał się z ludźmi, dokonywał cudów, ale również głosił Królestwo Boże. I Kana Galilejska jest bardzo dobrze znanym miejscem, znanym miastem, ponieważ tam Jezus dokonał swojego pierwszego cudu. Tak na marginesie, jak zapytacie każdego naszego rodaka o jakiś fragment biblijny, to wskażą właśnie ten fragment przemiany wody w wino i jeszcze dodadzą, przecież Jezus też pił. No więc to jest bardzo znane miejsce. I tutaj ma miejsce nasze spotkanie, o którym dzisiaj czytaliśmy. Widzimy tutaj mężczyznę, którego Jan nazywa urzędnikiem królewskim. Niektóre przekłady mogą mówić dostojnik królewski. W tym czasie Herod Antypas był królem w Galilei, zatem ten człowiek był jednym z jego urzędników, pracował w rządzie, jednym słowem mówiąc. Z pewnością był to człowiek o wysokiej pozycji w społeczeństwie. Nie wiemy zbyt wiele o tym człowieku. Nie pojawia się też on w żadnej innej Ewangelii, chociaż niektórzy bibliści uważają, że może być to ta sama osoba, że może to być setnik, o którym pisze Łukasz i Mateusz w swoich Ewangeliach. I mimo że występują tam pewne podobieństwa między tymi dwoma osobami, wiemy, że nie jest to ta sama osoba. Ale na podstawie tego, co możemy zobaczyć w naszym tekście, który dzisiaj przeczytaliśmy, i możemy wyciągnąć pewne wnioski, to na pewno takim wnioskiem jest to, że był on dobrym ojcem. Kochał swoje dzieci, a na pewno kochał swojego syna. Kafarnaum było oddalone od Kany około 32 kilometry. 32 kilometry to nie była mała odległość, jak na tamte dni. Nie było Ubera, nie było PKS-ów, ani innych środków komunikacji. Trzeba było iść na nogach i podróż zajmowała około 16 godzin tam i z powrotem. Jednak nic w naszym tekście nie wskazuje na to, żeby ta odległość, żeby iść pieszo z jednego miasta do drugiego i szukać pomocy, byłaby jakimśkolwiek problemem dla tego człowieka. By iść i szukać pomocy dla jego syna. Jego syn umierał w końcu. Był bliski śmierci, a on jako kochający ojciec pragnął, żeby jego syn był zdrowy. Kto by nie chciał tego dla swojego dziecka? I właśnie z tego powodu przychodzi do Jezusa. Dlaczego przychodzi do Jezusa? Po co tyle kłopotu? Przyjść do Jezusa. Spójrzcie na werset 46. Zatem znowu Jezus przyszedł do Kany Galilejskiej, gdzie wcześniej przemienił wodę w wino. Czyli co zrobił? Dokonał cudu. To był pierwszy cud. Jezus dokonał cudu. A teraz spójrzcie na werset 45. A gdy więc przyszedł do Galilei, Jezus spotkał się z dobrym przyjęciem, ponieważ Galilejczycy widzieli wszystko, co podczas święta uczynił w Jerozolimie. Czyli widzieli te wszystkie cuda, których Jezus tam dokonywał. Widzieli te wszystkie uzdrowienia. Słyszeli to dobre słowo, które Jezus mówił innym. Z tego wersetu dowiadujemy się, że ludzie mówili o cudach, które Jezus czynił. Do tego momentu w Ewangelii Jezus jest już bardzo dobrze znanym cudotwórcą, człowiekiem, który potrafi czynić wspaniałe rzeczy. Jan mówi nam w wersecie 47 z kolei, a gdy usłyszał, to znaczy ten urzędnik, gdy to usłyszał, że Jezus przybył z Galilei, z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, który był bliski śmierci. Pozwól, że zatrzymam się tutaj na chwilę, ponieważ chcę, żebyś na podstawie tego urywka, tego, o czym teraz mówimy, zobaczył pewną ważną lekcję na temat wiary. Czytamy, że urzędnik królewski usłyszał i udał się do Jezusa. Tak właśnie rodzi się wiara. Tak właśnie rodzi się wiara. Słyszysz o Jezusie, jesteś zainteresowany i przychodzisz do Niego. Wiemy to na podstawie listu do Rzymian, gdzie Paweł w 10 rozdziale, w 17 wersecie pisze: wiara rodzi się ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe czy przez słowo Boże. Czyli słyszysz dobrą nowinę o Jezusie i w pewnym momencie, kiedy słyszysz dobrą nowinę o Jezusie, zaczynasz odczuwać, że Jezus ma dokładnie coś, co ty właśnie potrzebujesz. Tak się rodzi wiara. Dlatego, kochani, nie możemy przestać mówić o Jezusie. Ponieważ wiara rodzi się ze słuchania. Wiara nie rodzi się z nas. Jest Bożym darem, który otrzymujemy od Niego, od Boga, kiedy słyszymy przesłanie Ewangelii, jak pisze Paweł. I to dokładnie widzimy w naszej historii. Ludzie mówią o Jezusie, wieść rozchodzi się dookoła, urzędnik to słyszy, co ludzie mówią na temat Jezusa, o tym, co on może dokonać, co czyni, i przychodzi do Jezusa. Usłyszał, że Jezus dokonuje wielkich rzeczy, jakich nikt nie jest w stanie dokonać, i myśli sobie w swojej głowie, może ten Jezus, może on będzie w stanie mi pomóc. Może on będzie w stanie uzdrowić mojego syna. Czy widzisz to? To jest ten moment desperacji, która prowadzi tego człowieka do Jezusa. Kochani, jak wielu z nas przyszło do Jezusa w podobnych okolicznościach, kiedy nie było już żadnej nadziei, ze łzami w oczach, z pytaniami, na które nikt nie był w stanie odpowiedzieć. Ten urzędnik był zdesperowany, bez pomocy, nie było nikogo, kto był w stanie mu pomóc. Pomyśl tylko sobie, to był pracownik rządowy. To był pracownik rządowy. Ci ludzie, którzy pracowali dla rządu zarówno w tamtych czasach, jak i w dzisiejszych czasach, mają najlepsze ubezpieczenia. Oni mają dostęp do najlepszych lekarzy. I co najważniejsze, nie muszą czekać w kolejce na pierwszy termin. Nie, oni są z ludźmi z rządu. Oni mają wszystko to, co najlepsze. I my jeszcze ich wybraliśmy na tą pozycję. A mimo to, nic z tych rzeczy nie było w stanie pomóc temu człowiekowi. Zatem przychodzi do tego, który może dokonać cudu. Słyszy, że Jezus czyni cuda, więc może ten Jezus dokona cudu w życiu jego syna. I tak zaczyna się wiara, rozpoczyna się od usłyszenia prawdy, która działa w tobie. Przemienia twoje serce i w pewnym momencie popycha cię, aby przyjść do Jezusa. Zatem przychodzi i prosi go, aby przyszedł do jego domu i uzdrowił jego syna. Ale spójrz na odpowiedź Jezusa, werset 48. Jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, na pewno nie uwierzycie. Czy Jezus jest niemiły w stosunku do tego człowieka? Niektórzy ludzie zarzucają, że Jezus jest niemiły. To jak poprzez ten sposób, w jaki odnosi się do innych ludzi, czy Jezus jest niemiły? I tak może wydawać się w tym fragmencie. Widzimy człowieka, który ze skruszonym sercem przychodzi, prosi Jezusa, a Jezus daje mu lekcję. To nie jest miłe. Przynajmniej tak wygląda, że to nie jest miłe. Posłuchaj, jest jedna rzecz, jaką musisz wiedzieć o Jezusie Chrystusie. To jest jedna rzecz, prawda, która jest niezmienna o Nim. Jezus nigdy nie jest niemiły w stosunku do ludzi, którzy przychodzą do Niego i wołają o pomoc. To potwierdza Jan dwa rozdziały dalej, w szóstym rozdziale, kiedy mówi: tego, który do mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę. Zatem jak możemy rozumieć tą, w cudzysłowie, reprymendę, którą Jezus daje temu człowiekowi? Wygląda na to, że Jezus poddaje próbie tą świeżą wiarę tego urzędnika. Człowiek ten prosi o cud dla swojego syna. Zwróćcie uwagę na kontekst. Człowiek ten prosi o cud dla swojego syna w otoczeniu ludzi. To było publiczne spotkanie. W otoczeniu ludzi, którzy są wręcz żądni tego, żeby cud zobaczyć. Z tego powodu właśnie chodzili za Jezusem. A on wydaje się jednym z takich ludzi. Ludzie, którzy są żądni cudów, przychodzą do Boga i mówią: mam problem zdrowotny, uzdrów mnie. Borykam się z moimi finansami, daj mi pieniądze. Nie mam pracy, poślij mi ofertę. Ten członek mojej rodziny nie rozmawia ze mną od dłuższego czasu. Zmień go. To jest postawa żądania. Nie ma nic złego w tym, aby przychodzić do Jezusa, nie zrozumcie mnie źle, nie ma nic złego w tym, aby przychodzić Jezusa z każdą prośbą, jakakolwiek by ona nie była, i przedstawić mu ją. Ale jest pewna różnica w postawie serca, z którą przychodzimy do Jezusa. Niewierzący przychodzą do Jezusa z nastawieniem, jakby im się coś należało. Jakby chcieli kupić coś, wiecie, z takiej maszyny na monety. Wrzucają monetę, wrzucają żeton, wybierają numerek, pyk, i jest na dole dokładnie to, co chcieli, chyba że się maszyna czasami zatnie, to się w bok puka i mimo wszystko spada. Wierzący natomiast przychodzą do Jezusa w pokorze i w poczuciu własnej niemocy, w poczuciu własnej bezradności. Mówią: Panie, nie jestem godzien. Pomóż mi. Wybacz mi. Dobrze ujął to John Piper, który powiedział: niewierzący nie kochają Boga. Oni go wykorzystują. Ale zwróć dokładnie uwagę na odpowiedź Jezusa. Z jednej strony odpowiada urzędnikowi, ale z drugiej strony ta odpowiedź jest w liczbie mnogiej. Zobacz na werset 48. Jezus zwrócił się do niego, czyli odpowiedź jest skierowana do niego, ale dalej mówi: jeśli nie zobaczycie, liczba mnoga, znaków i cudów, na pewno nie uwierzycie. Liczba mnoga. Zwracając się do tego urzędnika, Jezus mówi do każdego, kto chce oglądać cuda, czerpać z tego radość i ekscytację, ale nie chce uwierzyć i poddać się, stać się posłusznym Jezusowi. A prawdziwa wiara, prawdziwa, szczera wiara zawsze niesie za sobą posłuszeństwo temu, co mówi Jezus. Ta prawdziwa wiara przekształca nasze życie, że stajemy się ludźmi, którzy porzucają własne sposoby na życie. To jest prawdziwa wiara. Czy zatem wiara tego urzędnika jest szczera? Czy może nie różni się niczym od wiary, jaką wiary, w cudzysłowie, jaką mają ludzie, którzy są dookoła? Jego odpowiedź odsłania tak naprawdę postawę jego serca. Zobaczcie, ten człowiek w wersecie 49 po prostu powtarza swoje błaganie i mówi: Panie, wstąp, przyjdź, zanim moje dziecko umrze. Ten człowiek wydaje się nie reagować na to, co powiedział Jezus. Nie broni się. Nie usprawiedliwia się, mówiąc: ale Panie, ja nie jestem tak jak ci wszyscy inni. Ja nie przyszedłem tutaj szukać sensacji.
Ja przyszedłem tutaj, bo tylko Ty jesteś moją jedyną nadzieją. Nic mi już nie pozostało. Nie widzimy niczego takiego w Jego odpowiedzi. Sam Jezus również nie kwestionuje Jego szczerości, po prostu daje Mu to, o co ten człowiek prosi. W wersecie 50 czytamy: idź, powiedział, Twój syn żyje. Idź, Twój syn żyje. I Jan w tym samym wersecie dodaje bardzo ważny komentarz, który nie może ujść naszej uwadze. Jan pisze: człowiek ten uwierzył słowu. Człowiek ten uwierzył słowu, które skierował do niego Jezus. Zauważ również, że ten człowiek prosił Jezusa, aby poszedł z nim do jego domu. To była jego prośba. Panie, przyjdź do mojego domu. Czyli innymi słowy, pójdź ze mną te 16 godzin do mojego domu. A Jezus po prostu powiedział: idź, Twój syn żyje. I ten człowiek po prostu uwierzył, okazał posłuszeństwo i co zrobił? Uwierzył i poszedł. Tak jak Jezus powiedział, po prostu poszedł, a Jan dodaje: człowiek ten uwierzył. Widzisz, przed Bogiem nie musisz nikogo udawać. Nie musisz przed Bogiem, przed Jezusem udawać kogoś, kim tak naprawdę nie jesteś, z tego względu, że On jest Bogiem Wszechwiedzącym i On zna Ciebie doskonale. I kiedy mówimy, że zna Ciebie doskonale, to znaczy, że On zna Twoje serce, zna Twoje myśli. I On wiedział też, dlaczego ten urzędnik przyszedł do Niego. Wiedział, że przyszedł z właściwą postawą serca i urzędnik otrzymał to, co chciał od Jezusa, ale nie otrzymał tego w taki sposób, w jaki tego chciał. Jezus nie zrobił tak, jak chciał ten człowiek. On przecież zaprosił go do swojego domu, a Jezus powiedział: nie, ja nie muszę iść z tobą. Powiedziałem, że twój syn będzie żył. Zatem ty wracaj, ty idź do swojego domu. Ja zostanę tutaj i posłuchaj. Ten człowiek zrobił coś niesamowitego. On zrobił coś niesamowitego, co każdy, kto przychodzi do Jezusa, powinien zrobić. I wiesz, co to jest? On zaufał Jezusowi. Odwrócił się i poszedł tak, jak Jezus mu powiedział. I to jest koniec tej historii. I to jest, moi drodzy, największa lekcja wiary, której musimy się nauczyć. Lekcja, którą często przeoczamy, kiedy przychodzimy do Jezusa z naszymi problemami, nawet jako wierzący. Ja wiem, że my wiemy, że Jezus może wszystko. My to wiemy, my to rozumiemy, ponieważ Jezus jest Bogiem Wszechmocnym. Dlatego przynosimy do Niego nasze troski, dlatego przynosimy do Niego nasze problemy, ale kiedy nie widzimy, aby coś się zmieniło w naszym życiu, to po jakimś czasie dosłownie zabieramy Jezusowi to, co Mu wcześniej daliśmy i to, o co wcześniej się modliliśmy. Przychodzimy do Niego w modlitwie i modlimy się, prosimy o nasze zdrowie. Prosimy o nasze finanse, prosimy, żeby naprawił połamane relacje, uwolnił od uzależnień, zmagań, z którymi możemy się zmagać na co dzień lub z czymkolwiek wszystkim, co sprawia, co przyprawia nas o bezsenne noce. A na drugi dzień, mało tego, po tej nieprzespanej nocy, ciągle jesteśmy zestresowani. Zestresowani tymi samymi sprawami, o które się już modliliśmy i które już powierzyliśmy Jezusowi. Co zrobię, jeśli ja tej pracy nie znajdę? Co zrobię, jeśli przyjdą rachunki i nie będę miał z czego zapłacić? A co jeśli ta osoba z mojej rodziny ciągle nie będzie ze mną rozmawiała? Jeśli mówię teraz o tobie, o twoim stresie, to zastanawiam się, w jakiego ty Boga wierzysz. Czy on rzeczywiście jest wszechmocny? Czy on rzeczywiście jest w stanie zająć się każdym problemem? Kochani, musimy nauczyć się pełnego zaufania Słowu Bożemu. Słyszałem, jak jeden pastor pod koniec spotkania, pod koniec nabożeństwa zapraszał ludzi do wyjścia do przodu, aby modlić się, ludzi, którzy borykają się z różnymi problemami różnej natury, zapraszał, aby wyszli do przodu, by liderzy tego kościoła mogli się modlić o te problemy, o te troski, z którymi ludzie przychodzą i potrzebują modlitwy. I ten pastor powiedział: nie przychodź tutaj, jeśli nie zamierzasz oddać swoich problemów Jezusowi, aby się nimi zajął. Jeśli przychodzisz tutaj, ale już planujesz, żeby dalej się martwić, to nie przychodź. To jest coś, czego musimy się nauczyć. Oddać nasze troski Jezusowi i nie martwić się o nie. Prawdziwa wiara chwyta Jezusa za słowo. Jeśli Jezus mówi: widziałem twoje łzy, idź w pokoju, to on naprawdę ma to na myśli. On naprawdę chce ci dać pokój. Podnieś rękę, jeśli możesz. Czy znasz te wersety wszystkie pocieszające, które mówią, że on otrze wszelką łzę, że zatroszczy się o wszystkie problemy? Amen. Kilka osób zna te wersety. Inni muszą jeszcze doczytać. Ale wierzę, że na pewno jeśli otworzycie Pismo Święte, to znajdziecie te wersety, które o tym mówią. Czy one kłamią? Czy one są prawdą? Czy ufasz temu, co mówi Jezus? Jezus może uczynić wspaniałe rzeczy. On może dokonać cudów, ale to on sam liczy się najbardziej. Największym cudem nie jest to, co Jezus może dla ciebie zrobić. Największym cudem jest to, kim on jest dla ciebie. On jest Bogiem wszechmocnym. Urzędnik uwierzył i odszedł. Skoro podróż z Kany do Kafarnaum trwała 16 godzin, zastanawiam się, czy to było najdłuższe 16 godzin w jego życiu. Jak ta droga wyglądała? Czy szedł w podskokach? Czy może sunął nogami? Dalej się zamartwiał? Myślę, że może zaczniesz postrzegać czas trochę inaczej, kiedy nauczysz się ufać Jezusowi i Jego kontroli, jaką On sprawuje nad czasem. Ja myślę, że czas płynie inaczej, kiedy zaufasz Jezusowi. I to jest druga lekcja, jakiej uczymy się z tej historii. Dowiadujemy się z naszego tekstu, że spotkanie tego urzędnika z Jezusem miało miejsce około godziny 13, pierwszej po południu. Niektóre tłumaczenia mówią o 7 godzinie dnia. To jest pierwsza po południu, 13. Jest całkiem prawdopodobne, że ten człowiek wyruszył ze swojego domu wcześnie rano, aby dotrzeć do Kany i spotkać Jezusa. Posłuchaj, od godziny 13 było jeszcze wystarczająco czasu, około godziny 13 było jeszcze wystarczająco czasu, żeby wrócić do domu. Taka jednodniowa wyprawa. Ale z wersetu 52 dowiadujemy się, że on dociera do domu następnego dnia. To jest mały szczegół, który rzuca duże światło na całą tą sytuację. Dlaczego nie biegł z powrotem do swojego domu? W końcu przyszedł w desperacji do Jezusa, prosząc o pomoc, spotkał Jezusa, uwierzył Jego słowu i nie pędził z powrotem do domu. Dlaczego? Ponieważ wszystko, czego potrzebował, zostało już zrobione. A wiecie, jak zostało zrobione? Jezus przemówił. Jezus powiedział, że to zostało już zrobione. Jego serce się uspokoiło, został całkowicie odmieniony i właśnie to może wydarzyć się w twoim życiu i w moim życiu, jeśli zaufasz Jezusowi, ale to jeszcze nie wszystko. Szczera wiara tego urzędnika pomogła przyjść do Jezusa jego całej rodzinie, jak czytamy w wersecie 53. Czytamy, że jego cały dom uwierzył. Moi drodzy, zaufanie Jezusowi rzuca zupełnie nowe spojrzenie na czas. Na czas, żyjemy w czasie. Szczególnie to rzuca takie nowe spojrzenie, świeże spojrzenie na czas, jeśli na coś długo czekasz. Ja lubię zadawać te pytania. Kto z was czeka na coś? Teraz cały raz. Wszyscy na coś czekamy, słuchajcie. Wszyscy na coś czekamy. Niektórzy może miesiąc czekają, tydzień, a może niektórzy już kilka lat. Wszyscy na coś czekamy. Jeśli czekasz może na jakąś odpowiedź na swoją modlitwę, czekanie nigdy nie jest łatwe. I nawet nie muszę tutaj zbyt długo tego rozwijać, ale musimy pamiętać, moi drodzy, że to my ciągle odliczamy czas. To my liczymy te miesiące. To my liczymy te godziny, minuty. To my ciągle spoglądamy na kalendarz. Ale Bóg jest ponad czasem. Bóg jest ponad czasem. On już zaplanował wszystko dawno temu. Wiesz kiedy? Nawet kiedy czas został stworzony. Czy wiesz o tym, że Bóg stworzył czas? On panuje nad czasem. Jeśli oddałeś Panu swoje troski i problemy, nie stresuj się. Nie stresuj się. Zaufaj Jego Słowu i zaufaj, że On jest ponad czasem. Jestem przekonany, że Bóg doprowadzi cię do takiego miejsca w twojej wierze, gdzie będziesz mógł połączyć te wszystkie kropki, te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w twoim życiu, abyś zrozumiał, że Bóg był w każdym z nich przez cały czas, w każdej godzinie, w każdej minucie, odkąd się pomodliłeś i na tą modlitwę w wierze powiedziałeś amen. Niech tak będzie. Amen. To właśnie wydarzyło się w życiu tego urzędnika, kiedy uświadomił sobie, o której godzinie Jezus uzdrowił jego syna. To wydarzyło się w moim życiu, kiedy uświadomiłem sobie, co stało się z moją wizą w momencie, kiedy moja mama odeszła do Pana. I to może stać się w twoim życiu. Z tą sprawą właśnie, o którą podniosłeś rękę, na którą czekasz. Jeśli zaufasz Jezusowi i Jego obietnicom. Przypomina mi się, jak moja mama kiedyś powiedziała, kiedy oddała swoje życie Panu i rozmyślała nad swoim życiem i powiedziała, jak teraz mówi, patrzę wstecz na moje życie, to dzisiaj z perspektywy osoby wierzącej dostrzegam te wszystkie momenty, gdzie Pan Bóg mnie prowadził, gdzie Pan Bóg mnie chronił, gdzie Pan Bóg mi pomagał. Kiedyś tego nie widziałam, ale dzisiaj to rozumiem z perspektywy czasu. Może jesteś dzisiaj tutaj i nie oddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi. I zastanawiasz się, po co ty jesteś tu w kościele, po co słyszysz dzisiaj te słowa? To jest może właśnie, może nie, nawet nie może, ale na pewno to jest jedno z tych, to jest jedna z tych sytuacji, którą Pan Bóg zrobił dla ciebie. By cię zaprosić do tego, byś mu zaufał. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie zwlekaj. Zawołaj do Niego w modlitwie i poproś, żeby stał się Twoim Panem i Zbawicielem. Powstańcie proszę i pomodlę się. Kochany Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty sprawujesz kontrolę nad czasem. Dziękuję Ci, że Ty siedzisz na tronie, jesteś suwerennym królem. Panie, chcę się modlić szczególnie o każdego z nas tutaj, który czeka i wygląda Ciebie. To nie jest nic nowego. Jak czytamy psalmy, Dawid często mówił: wyglądam Ciebie, Panie. Panie, modlę się, aby ten czas oczekiwania był czasem zbliżania się do Ciebie, zagłębiania się w Twoje słowo. Panie, modlę się, żebyś odebrał ten stres, który towarzyszy temu czekaniu. Uspokój nasze serca przed Tobą. Wypełnij pokojem, który przewyższa wszelki rozum. Ty możesz to zrobić, Panie. A jeśli ktoś dzisiaj tutaj jest, do którego serca pukasz, spraw, by to serce się otworzyło. Dziś było zwiastowane Słowo Boże, Ewangelia. Niech narodzi się wiara w sercu tej osoby, by mogła zawołać do Ciebie. W imieniu Jezusa. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.